Umywani też z tego miejsca razem z wami powiedzieć chwała Panu Bogu. Myślę, że to, że jesteśmy, każdy z nas na tym miejscu i brat Ryszard razem z nami, to jest nic innego, jak każdy jeden z nas, to jest jednym wielkim cudem, który został uczyniony przez moc krwi Jezusa Chrystusa przelany na Golgocie. To krew Syna Bożego obmyła, oczyściła i pozwoliła nam stanąć przed obliczem naszego najwyższego, żywego, świętego Boga. To właśnie moc zmartwychwstania Syna Bożego Jezusa Chrystusa pozwoliła, że wraz z Ryszardem jesteśmy braćmi, jesteśmy jedną rodziną, mamy wspólny cel, cel, który wyznaczył nam nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, można powiedzieć krótkim słowem niebo. Żyć w Bogu, w Jego łasce, w Jego cudownym pokoju, w Jego świętym Bożym namaszczeniu. Czy to nie jest cud, kiedy, tak na momencie pozwolę sobie przypomnieć, niedawno byliśmy razem na konferencji, gdzie z jednej strony funkcjonariusz służby więziennej w stopniu pułkownika, naczelnik, z drugiej strony skazani aktualnie i byli skazani i on się zwraca do nich, którzy w normalnym życiu są po przeciwnych biegunach, zwraca się do nich z prośbą, aby się za nim modlili. To jest tylko Boża łaska. To tylko Boża moc i siła Ducha Świętego, która przenika, dotyka, oddziałuje. To jest taki następny, bardzo widoczny dowód, że Paweł, który powiedział w mocy Ducha Świętego, jest to rzeczywistą, realną prawdą, że Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Chwała naszemu Bogu. I ty codziennie dotyka się tej Bożej mocy, codziennie dotyka się tej Bożej siły, tego działania Boga, które znajduje się na stronicach Pisma Świętego. Ja myślę, że wczoraj mogliśmy słyszeć, dzisiaj tak leciutko wspomniane zostało i zadałem sobie pytanie, co musi stać się w życiu człowieka, który jest daleko, daleko od Boga, zagubił się, może całkowicie utracił godność swoją i naraz staje się czymś bardzo wspaniałym. Staje się dzieckiem Boga żywego. Do Niego Jezus mówi, mój przyjacielu. To jest coś wspaniałego. Kiedy będąc dzieckiem Boga żywego, kiedy będąc ułaskawiony krwią Syna Bożego, można usłyszeć od mego Pana, że jestem Jego przyjacielem. Że On przede mną nie zamyka jakiejś prawdy zbawienne. Ale i powiedział Pan Jezus tak bardzo wyraźnie, ale wszystko, co słyszałem od swego Ojca, ja Tobie, ja Wam, to przekazałem. To jest coś wspaniałego. Mieć przyjaciela, mieć brata, mieć przyjaciela, mieć Pana, mieć najwyższego kapłana w osobie Jezusa Chrystusa. Chwała naszemu Bogu. I dlatego to słowo, które mówi, które tutaj brat Robert tak kilkakrotnie wspominał, tak podkreślał bardzo wyraźnie, że Jezus Chrystus wczoraj i dzisiaj i na wieki jest ten sam. Jest pełen mocy, pełen autorytetu. Nie jest dla Niego obojętny żaden Twój problem. Nie jest dla Niego obojętna Twoja choroba. Nie jest dla Niego obojętne nic, co znajduje się w Twoim życiu. On jest tym zainteresowany. On dlatego przyszedł na tę ziemię. On dlatego umarł na Golgocie, zmartwychwstał, aby jako żyjący Pan, będąc naszym żywym orędownikiem, prowadzić nas w te zbawcze ramiona naszego Pana i Boga Ojca Niebieskiego. On jest pośrodku nas. Można było tak wiele miejsc Pisma Świętego zacytować, które dają nam gwarancję, które nam potwierdzają, że w naszym zgromadzeniu dzisiaj, na tym miejscu, przez moc, siłę Świętego Bożego Ducha, Jezus, nasz Pan, nasz Zbawiciel jest na tym miejscu, bo widzi Twoje serce, być może zbolałe, być może zagubione, być może z jakimś problemem. Kiedybyśmy sięgli do proroka Izajasza, on tak wspaniale opisuje śmierć, cierpienia, rany Syna Bożego, przelaną krew i mówi, że w tym wszystkim jest nasze ułaskawienie, w tym jest nasze uzdrowienie, w tym jest nasze szczęście, pokój, radość wypływająca z tej cudownej, głębokiej miłości Boga skierowanej do każdego człowieka. Niektórzy nazywają to złotym cytatem i myślę, że można go tak nazwać, gdzie Ewangelista Jan przypomina, powtarza słowa naszego Mistrza, albowiem tak Bóg umiłował świat, że posłał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, i to jest taki mały warunek, który należy spełnić, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Chwała Panu Bogu. Ja dzisiaj mówię do tych, którzy uwierzyli i zgodnie z tym słowem nie zginą, ale z ręki swego Mistrza otrzymają żywot wieczny. Aleluja. To jest coś wspaniałego, to jest coś potężnego. I wracając do tego pytania, które zadałem, co musiałoby się stać, kiedy ten obraz naszego Pana, kiedy ten Jezus Chrystus staje się widoczny w naszym życiu? Kiedy możemy zauważyć, że człowiek się całkowicie zmienia? Radysław powiedział tak bardzo ciekawe, że pierwsze cuda to oglądał w lustrze, kiedy patrzył na siebie i nie poznawał siebie. Kiedy patrzył i widział zupełnie innego człowieka. Co się musi wydarzyć? Co musi nastąpić w naszym życiu? Aby ta głęboka przemiana, ona przenikała, wypełniała serce człowieka. Aby inni patrząc mogli zauważyć, że żyje z Jezusem. Że Biblia dla ciebie jest realną księgą żywota wiecznego. Że osoba Syna Bożego to nie jest mit. Ale to jest coś, co żyje w tobie, co przenika twoje życie, twoje działanie, twoją mowę, co kieruje cię do tego, że jesteś szczęśliwym człowiekiem. Bardzo często, kiedy mam czasami okazję być na ewangelizacji w więzieniach lub rozmawiać z aktualnymi ludźmi, którzy jeszcze siedzą za kratami, a oddali swoje życie dla Jezusa. I to tak dziwnie brzmi. Ostatnio, będąc w Kłodzku, jeden, powiem wyraźnie, z naszych braci, mówi, będąc jeszcze mając troszeczkę ileś tam lat do odsiedzenia, mówi, jestem wolny. Patrzy przez kraty na świat, mówi, jestem wolny. Ta wolność wypływająca z mocy Chrystusa, dla niej nie ma ani krat, ani niczego. Będąc tam jeszcze z perspektywy ludzkiej, człowiek w więzieniu, ale wolny w Jezusie Chrystusie. Mając świadomość, że to, co tam jest, że się znajduje w tym miejscu, to niesie konsekwencje za przeszłe swoje życie, ale przyszłość znajduje się w ręku Pana. Ale przyszłość znajduje się w ręku Syna Bożego. Chwała naszemu Bogu. I wracając do tego miejsca, otwórzmy sobie drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 4:10. Ja nazywam to taką definicją, która nam pokazuje, co się musi wydarzyć w życiu człowieka, aby w nim obraz Jezusa był wymalowany, aby on był, tak by nosił w sobie moc Syna Bożego. Apostoł Paweł mówi tak: zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszącym, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Apostoł Paweł podkreśla ciekawą rzecz. Mówi o tym, że jeżeli chcę, aby w moim życiu ujawnił się Jezus, ujawniła się Jego łaska, Jego moc, aby moje życie było podobne do mego Mistrza i Zbawiciela Jezusa, mówi, zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszę. Czyli pokazuje, czyli droga za Chrystusem, droga odnowienia, ona prowadzi przez śmierć dla starego życia, dla starego stylu postępowania. Następuje moment nowonarodzenia. I idąc tą myślą tego wersetu, znalazłem kilka wersetów, które chciałbym się z wami podzielić. Które kiedy mówią o tej przeobleczeniu, o tym obrazie Jezusa, o tej łasce Boga mieszkającej w naszym sercu, o tej odnowie, ciągle dotyka śmierci. Ciągle dotyka śmierci, śmierci i śmierci. Możemy przeczytać sobie następne miejsce z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. I apostoł Paweł znowu w 15 rozdziale przekazuje nam ciekawą myśl. A mianowicie 31 werset mówi tak. Tak ja codziennie umieram, bracia, jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie i Jezusie Panu naszym. Jest tak, jakby rozszerza mąż Boży apostoł Paweł i mówi, ja codziennie umieram. W nawiązaniu do tego poprzedniego miejsca, ja noszę w swoim życiu, ja żyję tą śmiercią Syna Bożego i tą mocą zmartwychwstania, bo to śmierć dla starego życia, śmierć dla starego Adama pozwala, aby to nowe życie, życie z Jezusem, ono przenikało, wypełniało moje serce. W tym możemy zauważyć pewne zadanie i pracę. Apostoł Paweł mówi o sobie, ja codziennie, czyli on codziennie wraca do tego tematu. On tak jakby przypomina, tak jakby żyje tym faktem śmierci Syna Bożego i mocnego Jego zmartwychwstania. Kiedy czytamy sobie list apostoła Pawła do Rzymian, apostoł Paweł, mówiąc o pewnej społeczności, znowu dotyka właśnie śmierci. Śmierci dla starego życia, powstanie do nowego życia, życia z Jezusem Chrystusem. I szósty rozdział, szósty werset listu do Rzymian mówi tak. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. To miejsce Pisma Świętego tak jakby nam rozszerza, pokazuje dlaczego tak ważne, dlaczego mąż Boży apostoł Paweł tak ciągle podkreśla ten moment śmierci. Mówi, ja codziennie umieram. Apostoł Paweł w tym miejscu z kolei mówi, że nasz stary człowiek wespół z nim został ukrzyżowany. I zwróćmy uwagę, słowo jakie tu jest użyte, aby grzeszne ciało zostało unicestwione. W życiu człowieka zbawionego, wierzącego, pojednanego z Bogiem jest inna zupełnie hierarchia. Nie ciało jest tym wiodącym i decydującym i układającym swój styl życia. Ale człowiek, który jest połączony z Bogiem, ma świadomość, że jego zadaniem jest śmierć, ujarzmić to ciało. Gdy cytuję słowo Pawła, musi być unicestwione i dopiero wtedy możemy, czy zostajemy uzdolnieni, ułaskawieni, nabieramy możliwość do prowadzenia nowego życia, życia bez grzechu. I wtedy dopiero mogę nie służyć grzechowi. Dopóki moje ciało nie jest unicestwione, ja będę ciągle i ciągle dotykał się grzechu. Ja będę ciągle i ciągle walczył i ta walka będzie w różny sposób się toczyła. Ja będę ciągle i ciągle zastanawiał się, czy moja myśl, która będzie skierowana do Biblii, nie będzie myślą szukania jeszcze większej świętości Bożego Słowa, ale będą ciągle zastanawienie, a czy to mi wolno, a czy to nie wolno, a czy rzeczywiście ja muszę aż się tak poświęcić, a czy rzeczywiście ja się muszę aż tak wyżyć, a czy rzeczywiście ten film to nie jest aż taka straszna rzecz, a czy rzeczywiście ten mecz, który pójdę i będę się dar z innymi, to jest aż czymś takim strasznym? To oznacza, że ciało nie jest unicestwione. Ono się domaga tych rzeczy. Ono poszukuje tych rzeczy. Ono czuje w tym zadowolenie. Ja myślę, że ten rok będzie wspaniałym sprawdzianem nas, ludzi wierzących, szczególnie braci. Przychodzi euro. Szał na cały świat. Miliardy pieniążków wyłożonych, gdzie ludzie giną z głodu. Nie można poradzić sobie ze służbą zdrowia, ale za miliardy wybudować stadiony to można. Nie można pomóc człowiekowi, aby żył godnie na tej ziemi, ale za to są potężne i czas, i wszystko, i cały świat polityczny jest do tego skierowany. Dlaczego? Bo ciało się domaga. Dlaczego? Bo ci ludzie nie poznali pewnej tajemnicy, którą Bóg objawił nam. I nie tylko to stało się tajemnicą, ale rzeczywistością naszego życia, rzeczywistością naszego pielgrzymowania. Jeżeli chcę być wolny od grzechu, jeżeli chcę żyć z Chrystusem, jeżeli chcę codziennie doświadczać Bożej mocy, Bożego autorytetu, jeżeli chcę, aby moje serce było wypełnione Bożym pokojem, aby byłem szczęśliwym, pełnym radości dziecko Boga Najwyższego, który ze swojej strony ukazał tak potężną miłość dla mego życia. Apostoł Paweł mówi, że będę służył grzechowi dotąd, dopóki nie unicestwię mego ciała. Dopóki nie będę śmierć mego mistrza Jezusa Chrystusa nosił ze sobą. Aby w ten sposób było też i uwidocznione życie Syna Bożego w moim życiu i w moim pielgrzymowaniu przed obliczem naszego najwyższego, żywego, świętego Boga. Kiedy sięgamy dalej, ja takich kilka wersetów chciałbym dzisiaj właśnie przeczytać. Trzeci rozdział listu męża Bożego apostoła Pawła do Kolosan i piąty werset. Mówi znowu tak bardzo ważnie. Rozpoczyna się ten werset znowu od śmierci, od słowa umartwiajcie. I mówi Paweł tak, umartwiajcie tedy, co jest w waszych członkach. co, co jest w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Znowu apostoł Paweł rozpoczyna i pokazuje, tak jakby uzmysławia, że Boży gniew ma pewną przyczynę i przyczyną tego, że przychodzi Boży gniew, wymienia tych kilka rzeczy, które czasami są tak blisko człowieka. Dotąd, dopóki nie będzie unicestwione moje ciało. Te rzeczy, które w tej chwili przeczytałem z listu do Kolosan, one będą co pewien czas wracały i miały nade mną moc. Jak bumerang będą mnie, co odejdą, to wrócą i mi ponownie uderzą. To odejdą i wrócą i mnie ponownie uderzą. Siłą do tego, aby żyć w Bogu, aby być wypełniony Bożą potęgą, Bożą mocą, Bożą łaską, Bożą siłą. Gdyby Ryszard mi wybaczy, gdyby brat Ryszard nie umarł dla starego życia, nie byłby dzisiaj na tym miejscu. Gdyby śmierć Syna Bożego i obraz Jego zmartwychwstania nie był wyryty w Jego życiu, najprawdopodobniej, znając historię z Jego opowiadań, być może w dalszym ciągu spędzałby swoje życie za kratami. Ale umrzeć dla grzechu, umrzeć dla starego życia, unicestwić swoje ciało spowodowało, że pełen radości ten, który nienawidział Żydów, zaśpiewał pieśń po żydowsku. Musi jeszcze nadrobić jedną rzecz i nauczyć się po cygańsku. No, jako tą nagrodę dla tych, że rzeczywiście kocha i tych ludzi. Ja myślę, że to jest coś tak bardzo istotnego i ważnego. Sięgnijmy do następnego miejsca Pisma Świętego. Wrócę do listu apostoła Pawła do Rzymian, do tego 6 rozdziału. I kilka wersetów wcześniej, gdzie apostoł Paweł mówi w 4 wersecie: pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć. Znowu zwróćmy uwagę, mówi o zawarciu przymierza z Bogiem, o czymś bardzo wspaniałym, o przymierzu, o cudownej obietnicy, ślubie składanej Bogu. Boże, ja będę żył, ja będę miłował, ja wierzę, akceptuję wszystkie Twoje prawdy, ja będę Ci służył aż do końca dni mojego życia. Bóg ze swojej strony tak jakby otwiera przed tym człowiekiem wszystkie swoje obietnice i mąż Boży pisze bardzo wyraźnie, ile by nie było Bożych obietnic w tej księdze żywota wiecznego, w Chrystusie Jezusie dla Ciebie w Nim są tak i amen. Chwała Panu Bogu. Nie ma obietnicy, która nie dotyczy Ciebie. Zgodnie z Bożym planem, zgodnie z Jego wolą, zgodnie z tym, jak On by to widział, On przekazuje, dotyka, ożywia i wypełnia swoją cudowną Bożą mocą. To jest właśnie działanie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł mówi, pogrzebani jesteśmy. Nie wracamy już do tych rzeczy. Zostały zakopane, pogrzebane. Po prostu nie istnieje. Zaczynamy zrozumiewać te słowa Bożej miłości, Bożego miłosierdzia, które są skierowane do człowieka. Jest takie miejsce Pisma Świętego, które mąż Boży, będąc wypełniony mocą Świętego Bożego Ducha, mówi tak, że wtedy, kiedy Ty, kiedy ja, kiedy myśmy oddali się w ręce Boże, kiedy Bóg z łaski, z Jego miłosierdzia, przez moc zmartwychwstania, przelanej krwi swego Syna, przebaczył nam nasze grzechy, nasze winy. To jest takie miejsce i wymazał Twój list dłużny i nigdy go nie wspomniał. Chwała Panu Bogu. Bóg nie robi tak jak człowiek. Ja Ci przebaczam, ale będę pamiętał na wszelki wypadek. U Boga takich wszelkich wypadków nie ma. Boża miłość obmywa, oczyszcza i nigdy, nigdy więcej do tego nie wraca. Bóg przyjmuje choćby ten akt chrztu, które apostoł Paweł tłumaczy, pogrzebani jesteśmy. Zostało to pogrzebane. Krew Syna Bożego spowodowała, że na nowo się narodziłeś. Człowiek uczony Nikodem nie mógł do końca tego zrozumieć. Jak można na nowo się narodzić? Jest to niemożliwe, ale jest to możliwe w Jezusie Chrystusie. Jest to możliwe, kiedy dłoń Syna Bożego, kiedy krew spływająca z Golgoty dotknie, przeniknie Twoje serce, kiedy łaska Boga dotknie i ożywi Twoje wnętrze. Jak wiemy, był tu Andrzej Kolita i powtórzę jego słowa. Mówi, wiesz co, ostatnio widziałem znowu potężny cud. Ja mówię, jaki ten cud? Mówi, wyobraź sobie, stoję pod bramą zakładu karnego w Kłodzku. Wziąłem na przypustkę trzech skazanych właśnie na tą konferencję. Wszyscy trzech mają na sumieniu bardzo potworny grzech, przestępstwo związane z pozbawieniem kogoś życia. I oni, mówię, idą, będąc jeszcze skazanymi, idą w kierunku naszego domu modlitwy, aby oddać Bogu chwały i za wszystko Pana Boga przeprosić. Kochani, nie ma większego cudu. I znowu, gdyby ci ludzie nie umarli, gdyby nie pogrzebali swoje stare życie, gdyby nie unicestwili swoje ciało, nie byłoby żadnej siły, aby mogli to zrobić. Ale żeby z kolei mogli też to uczynić, to była potrzebna śmierć Bożego Syna, Jego przelana krew na Golgocie, Jego moc zmartwychwstania, Jego obecność w życiu człowieka. Pan Bóg, patrząc na człowieka, wie dokładnie, jak człowiekowi jest bardzo potrzebna Jego pomoc. Wyobraźmy sobie coś takiego wspaniałego. Bóg okazał nam swoją łaskę, swoją miłość, swoje miłosierdzie i mówi do nas: oto jestem z Tobą na każdy dzień Twojego życia. Chwała Panu Bogu. Siostro, bracie, to są słowa do Ciebie. To są Twoje słowa. Skierowane przez Twojego mistrza, przez Zbawiciela. On mówi Tobie przez Słowo Boże. Ja tylko cytuję, powtarzam. Sam Pan mówi: oto ja jestem z Tobą. Oto ja jestem przy Tobie. Ja myślę, że nie do końca tak praktycznie potrafimy zrozumieć to Słowo. My na ogół do tego słowa się odnosimy: oto ja jestem z Tobą, kiedy mamy jakąś potrzebę, kiedy mamy jakiś problem, kiedy mamy jakąś chorobę, kiedy coś nam dolega. Wtedy zaczynamy szukać tych miejsc, aby ono skrzydliło naszą wiarę, odwołać się do tych miejsc, które powodują, że Jezus jest ze mną. Ale jeżeli rzeczywiście to słowo ma moc w moim życiu, to ono jest coś wspaniałego. Świadomość: oto ja jestem z Tobą. Może posłużę się takim przykładem dziecka. Dziecko, które lubi gdzieś tam pójść, gdzie nie powinno, gdzieś tam zaglądnąć, ale kiedy idzie przy mamie, czy kiedy idzie przy ojcu, tak go korci, tak by chciał, tak by tam sięgnął, no ale jest mama, jest tato, no nie da rady, no bo zaraz albo ucho będzie nakręcone, albo paskiem dostanie, ale przecież tak bym chciał, tylko mama znika z widoku, czy tato, pach, już mam swoje, nareszcie. Kochani, jeżeli uzmysławiamy sobie, że Jezus jest ze mną, i zacytuję następne słowo Boże, a ciało Twoje jest świątynią Ducha Świętego, to nie pójdziesz tam, gdzie nie pójdzie z Tobą Jezus. Zwróćmy uwagę, że ta świadomość, jeżeli to słowo mieszka we mnie, jeżeli to słowo ma moc Bożego działania w moim życiu, to słowo, ta obietnica, ta prawda Boża, ona mnie zatrzyma. Być może jak to dziecko: jest ze mną mój Pan. Może ciało by się jeszcze gdzieś tam odezwało: chciałbym, ale przecież ze mną mój Pan. On jest ze mną, On widzi, On idzie ze mną, On jest przy mnie. To jest tak bardzo istotne. I ostatnie miejsce, które chciałbym przeczytać jeszcze w tym temacie, to jest list męża Bożego apostoła Piotra, pierwszy list i drugi rozdział. Bardzo ciekawe miejsce Pisma Świętego i może przeczytam od drugiego wersetu do piątego włącznie. Przeczytajmy sobie wspólnie. Słowo Boże mówi tak i mąż Boży, apostoł Piotr, napełniony mocą Świętego Bożego Ducha, mówi w ten sposób. Jako nowonarodzono niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyście zakosztowali, że dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I proszę zwrócić uwagę, i wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I należało powiedzieć amen. Chwała Panu Bogu. Proszę zwrócić, apostoł Piotr w tym miejscu zwraca nam na coś bardzo ważnego uwagę. Po pierwsze, pokazuje nam, aby nasza droga za Nim, aby to karmienie tego duchowego naszego człowieka odbywało się pokarmem niesfałszowanym, czyli dokładnym, tak jak mówi ta Boża Święta Księga. Wszystko, co wychodzi poza ramy tej księgi, tej Bożej prawdy, jest pokarmem fałszywym, który nie daje życia, który czasami powoli, czasami szybciej, ale na pewno zaczyna zatruwać nasze duchowe życie, zaczyna zaciemniać nasz wzrok duchowy, zaczyna osłabiać nasz słuch duchowy. I dlatego apostoł Piotr zwraca uwagę: pamiętajcie, karmcie się, pragnijcie tego niesfałszowanego pokarmu, wynikającego z tej Bożej Świętej Księgi. Druga głęboka myśl, którą apostoł Piotr nam w tym miejscu przekazuje, to mówi: skoro żeście zakosztowali, że dobry jest Pan. Ja mam świadomość, że gdybym poprosił was i byłoby na to czasu, to niemal każdy jeden z was mógłby powiedzieć tak wiele wspaniałych świadectw. Mógłby powiedzieć o tym skosztowaniu dobroci Bożej, o tej skosztowaniu Jego potęgi, o tym skosztowaniu Jego siły uleczenia, przebaczenia, rozwiązania problemów, zachowania od takich czy innych nieszczęść, wlania do naszego serca cudownych Bożych łask i Bożego miłosierdzia. I apostoł Piotr mówi: skoroście zakosztowali, skorożeście sami doświadczyli, że jest dobry Pan, to zróbcie coś z tym. I mówi: budujcie się jako żywe kamienie w ten dom duchowy, w kapłaństwo, abyście byli przygotowani do pewnego zadania. Zadania, które oczekuje od nas Pan. Zadania, które oczekuje od każdego jednego nasz Pan. A mianowicie, abyście składali duchowe ofiary przyjemne Bogu. To znowu jest głęboka myśl, którą nie będę rozwijał, ale tylko zasygnalizuję. Jeżeli mówi apostoł Piotr o składaniu duchowych ofiar przyjemnych Bogu, inne miejsca, gdybyśmy nawiązali, wskazują na naszą służbę, na nasze modlitwy, na nasze nabożeństwo, na nasze zgromadzenie, to w tym wszystkim musi być coś na pierwszym miejscu. I znowu muszę być ja odsunięty na bok. Dlatego, że ta służba nie dla mnie ma być przede wszystkim przyjemna, ale ta służba ma być przyjemna dla Boga. A jaka służba jest dla Boga przyjemna? Jakie zachowanie jest Bogu przyjemne? Jakie życie jest Bogu przyjemne? Jaka modlitwa jest przed Bogiem miła? Jaki śpiew jest, na jaki śpiew Bóg otwiera swoje bramy królestwa, aby słuchać, przyjmować tą płynącą chwałę do Niego? Ta, która jest zgodna z Jego wolą, z Jego łaską. Inne miejsce mówi o pobożnym, o takim oddanym, takim zanurzonym w tej Bożej Księdze prowadzeniu tejże służby. Drodzy umiłowani, i tak bardzo chciałbym podkreślić, właściwie przypomnąć te prawdy, które tak dotykają naszego serca. Wrócę do tego pierwszego miejsca Pisma Świętego, które przeczytałem, do tego drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, 4:10. I przeczytam jeszcze 11. Apostoł Paweł mówi w 10 tak: zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. I 11. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tutaj mówi o pewnych doświadczeniach, o pewnej próbie, którą, od którego cytatu Pisma Świętego rozpoczął swoją usługę brat Ryszard. Mówi o pewnym zupełnym oddaniu się dla Boga, o pewnej gotowości w służbie dla Pana Boga. Ja kiedyś dawno opowiadałem takie świadectwo, nie będę mówił, ile lat już to minęło, bo ten czas tak błyskawicznie leci, ale w każdym razie to było w czasie, kiedy była ta duża wojna taka w Afganistanie. Nie będę wracał do szczegółów, bo to nas nie interesuje, ale był taki moment, że w jednej miejscowości odbywało się być może podobne zgromadzenie, jak u nas wojska okupanta, tak to określę, weszły. Oficer, kiedy się zorientował, co jest, sam będąc ateistą, wychowany w takim duchu, że takich ludzi należy niszczyć, prześladować, tych, którzy wierzą w Boga, uczynił bardzo dziwną rzecz. Wziął ze stołu czy z kazalnicy Biblię, przy wejściu, przy drzwiach położył ją na ziemię, dał rozkaz swoim żołnierzom, aby odbezpieczyli swoją broń i powiedział w ten sposób. Może nie dokładnie już powiem, nie zacytuję, ale ten sens, że do iluś tam odliczy, każdy, kto chce zachować swoje życie, jest jedyna droga. Wychodząc z tego pomieszczenia, masz zatrzymać się przed tą Biblią, napluć na nią, nadepnąć nogą i może być wolny. Każdy, kto by tego nie zrobił, zostanie rozstrzelany. Ja nie wiem, co to za zgromadzenie było. Nie chcę ani tych ludzi i nie ten kierunek mego tego świadectwa, by ich osądzać, czy potępiać, czy pokazać, jacy oni są, byli tacy lub inni, ale to jest tam w tym pewien taka głęboka wymowa. Mianowicie najpierw powstał taki szok. Nie wiedzieli, co mają zrobić. Cisza. On powtórzył rozkaz tam raz czy jeszcze dwa razy i podnosi się ktoś z bardzo opuszczoną głową, taki bardzo w jakiś sposób zmęczony, podchodzi do tej Biblii, tam stoją żołnierze, pluje, depcze, wychodzi. Po nim druga, trzecia, czwarta i x osób. A była w tym zgromadzeniu młoda dziewczyna, która nie tak dawno przyjęła swego mistrza, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ona podniosła się, podchodzi do tej Biblii, klęka przy niej, rozpuściła swoje włosy, wytarła te wszystkie śliny, które były na tej, i ten brud, który był na tych stronicach otwartej Biblii, zamknęła, przytuliła do siebie i powiedziała tak: skoro mój Jezus za mnie tak ciężko ginął i płacił taką wielką cenę na krzyżu, to ja jestem gotowa oddać swoje życie. Chcę powiedzieć, że się pokazał drugi cud, dlatego że ona nie została rozstrzelana. Oficer powiedział tak: skoro ona aż do tego stopnia jest wierna swojemu Panu, to puśćcie ją wolno. Drodzy, chciałbym przez to coś powiedzieć. Może w nawiązaniu do tego, co powiedział Ryszard o tych ludziach, którzy byli z Gedeonem, 32 tysiące, 12 tysięcy, 300 mężów. Drodzy umiłowani, jeżeli my pragniemy, aby w takiej sytuacji być tą dziewczyną, tą młodą siostrą, która była przekonana, że to są ostatnie momenty jej życia, ale jej głęboka miłość do Boga, jej unicestwione ciało dla grzechu dało jej odwagę, siłę, że podeszła i uczyniła to, co przed chwileczką powiedziałem. I tak bardzo wyraźnie mąż Boży mówi jedno zawsze. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim nosząca, aby i życie Jezusa w naszym ciele się ujawniło. Drodzy umiłowani, chciałbym, abyśmy o tym pamiętali. Abyśmy zrozumieli, że wszędzie, i moglibyśmy jeszcze wiele innych miejsc Pisma Świętego czytać, wszędzie, gdzie mówimy o tym, że Jezus Chrystus mieszkać ma w naszym życiu, że On się uwidacznia w naszym życiu, że On jest w nas, że On jest ze mną, że On mnie prowadzi, że On mnie kształtuje. Zawsze te Pisma, miejsce Pisma Świętego nawiązują do nowonarodzenia i do śmierci dla starego człowieka, dla starego życia. Ciągle i ciągle mówi o śmierci. Ciągle wskazuje na śmierć Jezusa Chrystusa, na Jego mocne zmartwychwstanie. Tak, drodzy umiłowani, tak jest mowa o śmierci, tak jest też mowa o zmartwychwstaniu. Można by było dotknąć tą chwilę, ten moment, ten wspaniały moment trąby Archanioła, kiedy głos trąby zatrąbi i moc Ducha Świętego, Dzieci Boże, Kościół Pański podniesie naprzeciwko swego Pana. Chwała Jezusowi. I właśnie droga ta prowadzi do takiego momentu, do tej chwili, abyś był gotowy, jak ja to lubię określać, aby twój słuch duchowy mógł usłyszeć ten głos trąby Archanioła. Będziemy pomalutku zbliżać się do końca. Za chwileczkę będziemy kończyć nasze nabożeństwo. Ale chciałbym jeszcze coś uczynić. Chciałbym, abyśmy jeszcze w modlitwie przyszli do naszego Boga. Być może słowo, które było głoszone, zwiastowane, ono gdzieś dotknęło naszych serc. Może pokazało w kimś z nas, że potrzebujemy jednak naszego Pana. Potrzebujemy Jego wsparcia. Może brakuje nam siły do tej prawdy, do tej rzeczywistej prawdy unicestwienia własnego ciała, abym był przez to przygotowany do życia bez grzechu, do życia, które oddala, odrzuca od siebie grzech. Aby łaska Pana mogła prowadzić, kształtować, przenikać nasze serce. Może gdzieś zauważyliśmy, że jednak to nasze życie, ta hierarchia naszego postępowania w tym naszym życiu, w tym naszym człowieku, ona jest zupełnie inna. Nie jest na pierwszym miejscu. To, co jest Boże, to, co wynika z nauki Bożego Świętego Słowa, to, co wynika z tej Księgi Żywota Wiecznego. Być może zauważyłem, że kiedy czytam Biblię, to nie szukam, co jeszcze powinienem zmienić, aby być bliżej Boga, tylko szukam takich miejsc, które by usprawiedliwiły to, co już robię. I staram się znaleźć i tak interpretować, aby mi to wyszło, że no właściwie to mogę. Być może ktoś chciałby, aby ta miłość Boża, aby ta łaska Boża, aby ten Boży pokój, aby ta Boża moc przeniknęła jego serce. To ja wrócę do tego, co od samego początku bracia na tym miejscu mówią. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. Chwała Jezusowi. Jezus Chrystus jest na tym miejscu i On dokładnie widzi i zna ciebie i mnie. I w Jego ręku jest to, co jest najlepsze dla ciebie. Jest to, co przyniesie ci szczęście, radość. Jest moc do wyzwolenia się z kajdan, które cię gdzieś może w czymś wiążą. I jest siła do tego, abyś mógł zobaczyć tą cudowną prawdę Bożą. Ja nie wiem, czy zwróciliście uwagę i przepraszam, że na momencie ruszę tą myśl. To, co Ryszard powiedział. Żył 17 lat. Otaczała go przyroda. Otaczały go ptaki, zwierzęta i on tego nie widział. On widział wszystko kolorami szarymi, kolorami nienawiści, kolorami brutalizmu i siły. I naraz, to jakby ktoś przeniósł, nie wiem, na Amazonkę, usłyszał, że ptaki śpiewają, że zieleń jest rzeczywiście zielona, a liście pięknie szeleszczą na wietrze. Kochani, być może w naszym życiu duchowym jest ta potrzebna przemiana, aby zauważyć, że Bóg dotyka swoją mocą, że wyciąga swoją rękę, że naprawdę Jego głos, głos ciepłej miłości, głos wezwania, głos zaproszenia, on dzisiaj jest ciągle aktualny. I dzisiaj Jezus mówi do ciebie, co chcesz, abym dla ciebie uczynił, co pragniesz, abym ci przekazał, w czym chciałbyś być uszczęśliwiony. A może w czymś brakuje ci siły? To tak jakbym zacytował słowa Jezusa, oto jestem z wami. Chwała naszemu Panu. Drogi brat i droga siostro, niech będzie to imię Boże uwielbione. Ja poproszę, abyście wszyscy powstali. Poproszę prowadzących śpiew, aby wyszli do przodu. Zaśpiewamy jeszcze refren, który oni podadzą, który będzie nas tak bardziej jeszcze dał nam czas, abym zadał sobie pytanie. Jestem w zgromadzeniu. Jestem w miejscu dzieci Bożych. Jestem w miejscu, gdzie jest Jezus Chrystus poprzez moc świętego Bożego Ducha. Jestem w tym miejscu, gdzie jest ten, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych i nierealnych. Jestem w tym miejscu, w którym jest ten, który tak mocno ukochał mnie, ciebie, każdego z nas, że oddał swoje życie dla nas. Jestem w tym miejscu, w którym Bóg tak bardzo pragnie zwrócić się do ciebie poprzez swoje słowo, poprzez swoją miłość, poprzez Jezusa Chrystusa, swego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, który jest obecny. Jest i działa Jego potęga, działa Jego moc, działa Jego siła, działa Jego cudowny pokój. Jezus ciebie kocha. Jezus ciebie kocha i dla ciebie, i dla twojej potrzeby On przyszedł na to miejsce. Kiedy sięgniemy do historii Syna Bożego, zauważymy, że On zawsze był tam i szedł tam, gdzie był przynajmniej jeden człowiek, który go potrzebował. I nie myśl sobie, że może masz tyle problemów, może masz jakiś upadek, może coś doświadczasz i czujesz się jakiś taki wewnętrznie nie w porządku wobec Boga. Ale pamiętaj, że jesteś, masz ten przywilej być w tym zgromadzeniu, gdzie Jezus przyszedł właśnie dla ciebie na to miejsce. Między innymi dla ciebie, bo ty potrzebujesz Jego pomocy i bez Jego pomocy ciężko ci będzie dalej żyć. A On nie chce, aby ci było ciężko żyć. On chce, abyś ty się cieszył, radował Jego łaską, Jego pokojem. Abyś doświadczał Jego mocy, Jego autorytety, Jego siły. Aby śmierć Jezusa prowadziła cię do tego, żeby było w tobie uwidocznione życie Jezusa Chrystusa. My zaśpiewamy pieśń. I podczas tej pieśni, jeżeli ktoś pragnie, ma takie pragnienie, abyśmy się za nim pomodlili, może wyjść do przodu, ugiąć kolana i cały zbór i bracia będziemy się wspólnie modlić, poruczać was w ręce Najwyższego Boga, siebie wzajemnie, w ręce Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że skoro Jezus jest ten sam, to tylko zacytuję taki moment modlitwy, kiedy apostołowie wrócili już sprzed władz narodu izraelskiego za to, że w imieniu Pana Jezusa został uzdrowiony człowiek. I tam jest takie ciekawe miejsce. I kiedy oni upadli przed obliczem Boga, zaczęli się modlić, zaczęli dziękować Bogu, że Bóg uczynił ich godnymi cierpieć za Jego święte Boże imię. I tam jest takie słowo. I kiedy zakończyli modlitwę, Boża siła zstąpiła i wszyscy, dokładnie wszyscy, zostali napełnieni mocą świętego Bożego Ducha. Chwała Panu Bogu. A przecież Biblia i tyle razy dzisiaj cytujemy. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. Niech Pan Bóg przenika, dotyka i błogosławi. Będziemy śpiewać pieśń, a podczas tej pieśni można wyjść i ugiąć kolana. Będzie to znak, że potrzebujesz wsparcia, modlitwy. Zawołamy za Tobą do żywego Boga.
Oczyść serce me.